A przy telefonie, kto jest przy telefonie? Puk, puk, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tadeusz Płużański, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, redaktor, publicysta, dziennikarz, autor wielu książek. Jeszcze raz dzień dobry panu. I co żołnierze wyklęci, stowarzyszenie, myśli o tym, co zdarzyło się w Warszawie, czyli właściwie wycofanie się ze zmian nazw ulic, które w Warszawie są?
No niestety żołnierze wyklęci stracili swoje ulice w Warszawie. Stracili swoje ulice w Warszawie. Straciły takie osoby jak Danuta Sidzikówna-Inka, jak Marian Bernaczak-Orlik, jak Hieronim Dekotowski, zapora słynny, cichociemny, jak Maciej Kalenkiewicz-Kotwicz. Poczuliśmy się w obowiązku, żeby zaprotestować przeciwko temu faktowi, żeby nasi bohaterowie znikali z przestrzeni publicznej, z warszawskich ulic, a w ich miejsce byli przywracani często zbrodniarze komunistyczni, funkcjonariusze dawnego systemu takich zbrodniczych organizacji jak Komunistyczna Partia Polski, jak Polska Partia Robotnicza, jak Gwardia Ludowa, Armia Ludowa. Teraz mamy rocznicę tragicznych polskich grudnia stanu wojennego, czyli pacyfikacji kopalni Wujek. Górnicy kopalni Wujek też stracili ulicę w Warszawie. Rugowana jest polska historia, miejsce właśnie polskiej historii, polskich tradycji, polskich bohaterów. Przywraca się władza Warszawy, przywraca komunistycznych patronów, dlatego Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych wystosowało apel do władz Warszawy, aby się opamiętali, aby przemyśleli jeszcze raz sprawę. Naszym zdaniem można jeszcze powstrzymać ten haniebny proceder zastępowania bohaterów naszych bohaterami komunistycznymi.
A jak pan myśli, dlaczego tak się stało?
No właśnie, to jest doskonałe pytanie, cytując kiedyś rozmowę Lesława Mreszki z dziennikarzem. Ja myślę, że powodów jest wiele. Można wymienić trzy takie powody. Pierwszy to jest brak przemyślenia, brak rozumu. Ujmijmy to w ten sposób. Drugi powód to jest pewna pycha władzy. Skoro wygraliśmy, to możemy sobie pozwolić na wszystko. Przecież nic nam nie zrobią. Trzeci powód jest chyba najpoważniejszy, czyli no, są widać jakieś siły w stolicy, w Polsce też, które czuwają, żeby ta prawdziwa historia nasza nie przebijała się do świadomości Polaków, a żeby wciąż obowiązywała komunistyczna propaganda. Można się domyślać, że takie siły są na zapleczu prezydentury Rafała Trzaskowskiego. Zresztą nie trzeba daleko szukać. Przecież wiemy, że wciąż za bezpieczeństwo warszawiaków tu odpowiada niejaka pani Ewa Gawor. Pan Trzaskowski dalej zaproponował jej pracę, przedłużenie kontraktu. I w tym Biurze Bezpieczeństwa są też osoby pokroju pani Ewy Gawor. A przypomnę, że pani Ewa Gawor dbała o bezpieczeństwo już w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale myślę, że na tym zapleczu pana prezydenta Trzaskowskiego są też osoby niekoniecznie rozpoznawalne publicznie, a jednak wpływowe. I wolą właśnie, żeby ta dawna historia obowiązywała, bo to jest ich historia. Im się wydaje, że żyją dalej w PRL-u, a my byśmy chcieli żyć jednak w Polsce wolnej, niepodległej, również wolnej od tych komunistycznych patronów. Problem jest naprawdę poważny, bo tych patronów związanych z dawnymi czasami jest około 50. W ich miejsce właśnie mieli wejść żołnierze wyklęci, działacze opozycji demokratycznej, takie osoby jak Stanisław Pyjas, Grzegorz Przemyk, takie osoby jak Zbigniew Herbert, Marek Nowakowski, jak nasi Bardowie, Kaczmarski czy Gintrowski, jak Anna Walentynowicz. No i te wszystkie osoby dzisiaj znikają na rzecz właśnie tych patronów, wydawałoby się już nieobowiązujących już dawnych czasów, ale widać, we władzach Warszawy PRL trzyma się mocno.
I to nie była jedyna decyzja, która właściwie zbulwersowała warszawiaków, ale pewno nie tylko warszawiaków, bo i mieszkańców innych miast, bo druga decyzja to była w sprawie bonifikat. Wojewoda ochroni warszawiaków przed oszustwem wyborczym PO. Wystarczy, że nie opublikuje uchwały obniżającej bonifikatę. To jest tytuł z portalu w Polityce i przypomnienie, że stołeczni radni przed wyborami samorządowymi uchwalili 98% bonifikatę w opłacie przekształceniowej za zmianę użytkowania wieczystego we własność gruntów pod ich nieruchomościami, a teraz zmienili sumę do 60% jako mieszkaniec Warszawy. Jaki jest komentarz pana redaktora w tej sprawie?
Można powiedzieć, że to jest ten sam temat. To jest też stanie na straży komunistycznych rozwiązań. Przypomnę tylko, że Warszawa została przez komunistów ograbiona. Tutaj obowiązywał słynny dekret Bieruta, który właśnie wywłaszczał, pozbawiał własności mieszkańców. Potem wprowadzono różne inne rozwiązania, żeby tej własności nie przywrócić, między innymi właśnie takie użytkowanie wieczyste. No i dzisiaj znowu, jak widzimy, rozwiązania z dawnych czasów mają być lepsze niż prawdziwa własność. Przez tą decyzję władz Warszawy duża część mieszkańców nie uzyska prawa własności, bo po prostu nie będzie ich na to stać. No to przypomina znowu dawne czasy. No ja myślę, że pan Trzaskowski powinien jednak przemyśleć sprawę, bo obawiam się, że te dwie zagrywki na samym początku jego kadencji po prostu mu zaszkodzą, także nawet w trosce o swoje notowania powinien się powstrzymać i może nie słuchać tych, którzy mu podpowiadają właśnie takie rozwiązania, które cofają nas do, oba te rozwiązania cofają nas do czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
A o prezydencie Trzaskowskim niektórzy mówią, że to jest właśnie przyszłość polskiej polityki, taki prezydent Macron, chociaż po wystąpieniu żółtych kamizelek to porównanie chyba nie jest mocne politycznie.
No na pewno. Ja myślę, że pan Trzaskowski, no on miał doświadczenia również w polityce zagranicznej. Pewnie obserwuje to, co dzieje się też w Paryżu. No i mógłby się obawiać, że jeżeli dalej tak to pójdzie, to nie tylko referendum może go zmieść ze sceny politycznej, ale może nastąpią rzeczywiście jakieś inne, bardziej radykalne ruchy. Na razie staramy się protestować w sposób kulturalny. Przypomnę, że podobne apele, takie jak Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, wystosował Instytut Pamięci Narodowej też do władz Warszawy o zatrzymanie rekomunizacji przestrzeni publicznej. Wystosowali kombatanci z jakże zasłużoną osobą Bogusława Nidzieńskiego, byłego rzecznika interesu publicznego. Wystosowali też górnicy kopalni Wujek z panem Stanisławem Płatkiem, który był ranny właśnie podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku. I on, co prawda, nie mieszka w Warszawie, ale z perspektywy Śląska też jest oburzony tym, co stało się w mieście stołecznym. Także myślę, że ten opór przeciwko takim decyzjom władz Warszawy będzie coraz większy i będzie dotyczył nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale także całej Polski, no bo jednak to, jakich patronów mamy w przestrzeni publicznej w stolicy, rzutuje też na cały kraj, a przede wszystkim jest to jakże fatalna lekcja dla przyszłych pokoleń Polaków, które wciąż będą musiały żyć w cieniu małego Franka z ZAEL, Zygmunta Modzelewskiego, stalinowskiego dyplomaty, różnych innych działaczy Komunistycznej Partii Polski, takich jak pan Lewartowski, takich właśnie alej jak Aleja Zbrodniczej Organizacji, jaką była Armia Ludowa. I to jest naprawdę skandal, żeby w 2018 roku wciąż nie można było się pozbyć tych reliktów dawnych czasów i że w ogóle tacy patroni kiedykolwiek się w III Rzeczpospolitej pojawili czy przetrwali, to jest naprawdę zbyt długo. Musimy reagować. Mam nadzieję, że wokół właśnie tej przede wszystkim sprawy, czyli sprawy patronów warszawskich ulic, powstanie jakaś solidarność z różnych stowarzyszeń, organizacji patriotycznych, niepodległościowych i jednak przekonamy władze Warszawy, żeby nie brnęły dalej w rekomunizację.
A czy pan redaktor już wie, kto będzie gościem w programie, o co chodzi we wtorek?
Panie redaktorze, chciałem zaprosić właśnie kombatantów, tych współczesnych kombatantów. Trwają rozmowy jeszcze, ale myślę, że ktoś związany właśnie z pacyfikacją kopalni Wujek pojawi się w programie. Chciałem podkreślić właśnie te dwa polskie tragiczne miesiące, dwa grudnie, grudzień 81, a wcześniej grudzień 70, żeby pokazać też, że ta władza komunistyczna nie tylko w czasach największej pogardy, czyli w latach 40-50, ale do końca pozostała zbrodnicza. Do końca nie liczyła się z Polakami, do końca strzelała do Polaków. Tutaj mamy też przecież śmierci naszych kapłanów pod sam koniec tego komunistycznego systemu. O tym wszystkim musimy pamiętać i jednak starać się ten komunizm wypleniać z naszej przestrzeni publicznej tam tylko, gdzie możemy to robić.
Tadeusz Płużański. Program O Co Chodzi we wtorki o godzinie 17:30, a teraz w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
To jeszcze jedna zapowiedź. Dzisiaj w Teatrze Telewizji sztuka Stanisława Grochowiaka. Chłopcy, reżyseria Robert Gliński, a obsada między innymi Jerzy Trela. Będzie grał Urszula Popiel, Anna Radwan, będzie Anna Dymna, Edward Lubaszenko, doborowa obsada, pewno świetna sztuka. Dzisiaj TVP 1, Teatr Telewizji. Jest godzina 8:58.
Rzeczywiście zakończenie TOP 24 znalazło swoje miejsce w różnych mediach międzynarodowych. To takie zdjęcie, na którym minister Michał Kurtyka skacze sobie ponad stołem. Jest nawet na portalu Politico. Portal Politico w takiej długiej analizie tutaj mówi, co się udało, co się nie udało. Przynajmniej z punktu widzenia dziennikarzy tego portalu. Wskazuje się tutaj na jeden z punktów, który mówi o kontrowersjach, jakie były na tym międzynarodowym spotkaniu. Jest to, że jest disagreement about the science, czyli krótko mówiąc, że uczestnicy COP24 spierali się na temat tego, co właściwie wynika z nauki, jeśli chodzi o wnioski o wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, ale też wskazują na niejednoznaczną rolę największych mocarstw. Z jednej strony Chiny, które starają się po pierwsze przedstawiać siebie jako rzecznika tego świata pozaeuropejskiego, który żąda po prostu większych pieniędzy od najbogatszych krajów. Z drugiej strony same są chyba w tej chwili największym trucicielem, więc też zależy im na tym, żeby nie musieć tutaj za bardzo ograniczać swojej gospodarki. A z trzeciej strony, o ile trzecia strona istnieje, oczywiście chcą pokazywać tą bardziej technologiczną, niezaawansowaną stronę swojej gospodarki i to, że w Chinach też są różne przyjazne środowisku technologie stosowane w gospodarce, ale jest tu też ciekawie opisana rola Stanów Zjednoczonych, rola Brazylii, która była bliska temu, żeby zerwać negocjacje. W dzienniku Gazecie Prawnej wymęczony sukces, pisze Karolina Baca-Pogorzelska. Po 3 latach wypracowane zostały zasady wdrożenia klimatycznego porozumienia. Kompromis jest miękki, ale na ostatniej prostej COP24 nawet taki był zagrożony. A o węglowej twarzy rządu pisze też w dzienniku Gazecie Prawnej Justyna Piszczatowska. Jeszcze o tych sprawach energetycznych. Rośnie import energii. Od stycznia do listopada sprowadziliśmy do Polski za granicę 5% tyle energii, ile wynosi 5% naszego rocznego zużycia. U sąsiadów prąd jest po prostu tańszy. Wygląda na to, że w przyszłym roku te energetyczne sprawy będą dominować również w debacie politycznej. W obu tutaj tygodnikach, które mam przed sobą, autorzy zajmujący się polityką poświęcili swoje analizy Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dylematy Kaczyńskiego, pisze Piotr Semka, analizując wystąpienie szefa PiS w Jachrance i pokazując jakby tutaj, jakie wyzwania mogą stać przed szefem Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym roku. O tych wyzwaniach też pisze Stanisław Janecki w sieci, który mówi, że przyszły rok też będzie należał w polityce do Jarosława Kaczyńskiego. Cóż, o tym oczywiście się przekonamy. Do kogo będzie należał rok w polityce brytyjskiej, to my wciąż nie wiemy, bo polityka brytyjska to jest jedna wielka niewiadoma. Na stronach BBC jest mowa o tym, że pani premier Theresa May przestrzega przed nowym referendum. Coraz więcej prominentnych przedstawicieli brytyjskiego establishmentu wzywa do tego, żeby jeszcze raz powtórzyć to europejskie referendum z nadzieją, że tym razem Brytyjczycy przerażeni bałaganem przeproszą się z Unią Europejską. Do tego wzywa m.in. były premier Tony Blair. Większość polityków rządowych mówi o tym, że to byłoby całkowite złamanie wiarygodności brytyjskiego systemu politycznego. Skoro było raz referendum, to po prostu należy zastosować się do jego rezultatów. Tak mówi pani premier, tak mówi m.in. były szef dyplomacji Boris Johnson. Co będzie dalej z Brexitem? Pewnie będziemy Państwa o tym informować. W Niemczech tymczasem Friedrich Merz i pani Annegret Kramp-Karren Bauer, czyli obecna szefowa CDU, spotkali się i podobno ustalili, że będą współpracować. Przypomnijmy, Friedrich Merz, polityk, który po latach wrócił do polityki, jeden z takich głównych przeciwników, antagonistów politycznych, kanclerz Angeli Merkel i człowiek, który się przedstawił jako szef tego bardziej konserwatywnego skrzydła partii. Przegrał wybory na szefa CDU, ale niewielką ilością głosów. No i teraz chadecy niemieccy muszą coś zrobić, żeby tą pokiereszowaną partię polityczną z powrotem zszyć. I to jest artykuł z Die Welt, natomiast na stronach internetowych dziennika Zeit znalazłem taki artykuł pani Judith Luig, która zastanawia się, jak bardzo religijne mogą być święta Bożego Narodzenia. To są właśnie problemy naszych zachodnich sąsiadów. To jest oczywiście o tym, że szkoły z jednej strony urządzają spotkania świąteczne, ale z drugiej strony rezygnują z jakiegokolwiek ich religijnego charakteru. W Niemczech, w końcu kraju reformacji, kraju Marcina Lutra, było dotąd oczywiste, że w czasie spotkań świątecznych czyta się po prostu fragment Biblii. Otóż teraz się okazuje, że co prawda można zrobić spotkanie nawet z choinką, ale żeby przypadkiem ta choinka nie miała żadnego elementu religijnego, bo wtedy będzie źle. No i tutaj autorka Zeit pisze, że w takiej sytuacji jest to całkowicie bez sensu i może w ogóle nie organizować spotkań świątecznych, bo szkoła jednak ma przede wszystkim kształcić, więc kiedy robi się spotkanie świąteczne, ale nie mówi się, czego te święta dotyczą, to jest to po prostu poza wszystkim błąd pedagogiczny. W różnych krajach Europy narasta powoli sprzeciw wobec tego typu pomysłów. Te partie antysystemowe są w tej chwili wszędzie. W tygodniku Idziemy. Marcin Zatyka pisze Vox, czyli nowy głos z Hiszpanii. To z tej kolejnej antysystemowej partii, która sprzeciwia się obecnemu kształtowi i Europy, i swojego własnego kraju, tym razem w Hiszpanii, konkretnie w Andaluzji. Co ciekawe, niektóre z tych partii po prostu tak instynktownie sprzeciwiają się raczej symptomom niż przyczynom obecnego kryzysu, czyli na przykład w sprawie imigrantów. Vox tutaj wydaje się, że ci politycy chcą sięgnąć też do przyczyn obecnego degrengolady niektórych zachodnich społeczeństw i wyraźnie nawiązują zarówno do spraw religijnych, do praw katolików, jak i na przykład sprzeciwiają się wdrażaniu w Hiszpanii ideologii gender oraz naporowi feministek. Cóż ciekawe, wydawało się, że Hiszpania to jest najbardziej lewicowy kraj w Europie. W Stanach Zjednoczonych narastają te kontrowersje wokół śledztwa dotyczącego rosyjskich powiązań najbliższych współpracowników prezydenta Trumpa. Wrogie prezydentowi media ogłosiły sondaż, z którego wynikło, że już 60% Amerykanów uważa, że prezydent nie mówi prawdy. Tak jest, że z drugiej strony są takie sondaże, które pokazują, że sam prezydent jest dużo bardziej popularny niż partia republikańska. Opowiadaliśmy o tym tramwaju różnorodności. Tramwaj różnorodności pojechał w Warszawie, ale się zepsuł, jak pisze Grzegorz Broński w Gazecie Polskiej Codziennie. No ale tak czy inaczej wygląda na to, że to jest właśnie ta dziedzina, na której będzie się pan prezydent Trzaskowski w Warszawie koncentrował. Żebyśmy powiedzieli może o czymś naprawdę ważnym, to zakończmy tym, że w tygodniku w sieci jest artykuł Grzegorza Górnego o tajemnicach Maryi. Zbliżają się święta. Pomyślmy o czymś, co nie zawsze jest polityką.
A na zegarze godzina 9:06. Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy.